Tak jak pastor Adam powiedział, a dzisiaj będziemy mieli trzecie kazanie z tego krótkiego cyklu o tak zwanym końcu świata. Może się domyśliliście, że zaplanowaliśmy ten cykl na listopad w związku z wszystkimi pogłoskami o nadchodzącym końcu świata, jakie już słyszycie, a niedługo będziecie słyszeli jeszcze bardziej, bo mają kończy się długi cykl ich kalendarza, w związku z tym pojawiła się idea, że świat się wtedy też skończy, 21 grudnia, więc teraz na przemian niektórzy będą ogłaszać, a niektórzy odwoływać, tak jak w wielu reklamach, które już możecie zobaczyć. I chcieliśmy pokazać wam, co mówi Pismo Święte na ten temat, na temat tego, co ludzie potocznie nazywają końcem świata. I mówiliśmy 2 tygodnie temu o czasach ostatecznych. Mówiliśmy, że w Piśmie Świętym czasy ostateczne zaczęły się tak naprawdę prawie 2000 lat temu, wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa. I trwają od Jego pierwszego przyjścia aż do Jego powrotu. Bo czasy ostateczne to czas tej wielkiej przemiany, kiedy Bóg oczyszcza ten świat, kiedy Bóg usuwa wszelkie zło i wszelką niesprawiedliwość. To czas sądu, to czas oczyszczenia. I ten sąd w pewnym sensie się zaczął, kiedy przyszedł Chrystus, bo Chrystus wziął go na siebie po to, żeby nam go oszczędzić. Ale kiedy Chrystus powróci, ten sąd dokona się do końca. Kiedy mówiliśmy o zbliżaniu się końca świata, mówiliśmy, że Pismo Święte tak naprawdę nie mówi o tym, że ten świat się skończy w sensie anihilacji, w sensie całkowitego zniszczenia. Że tak naprawdę mowa jest raczej o tym, że dokona się czas. Że skończy się świat takim, jakim go znamy. Że panowanie zła i cierpienia, w jakim my obecnie żyjemy, dobiegnie końca i nastanie coś zupełnie nowego. I mówiliśmy też, jak Jezus nas ostrzegał, że często czasy ostateczne, to co ma nadejść, staje się takim polem, w którym łatwo jest nas zwieść. Dlatego, że to karmi naszą ciekawość, że to podsyca nas strach, albo to pomaga nam, albo z tego powodu, że zwracamy się ku naszym pragnieniom, albo lekceważymy te rzeczy, zupełnie pomijamy te prawdy. Tymczasem Bożą wizją wszystkiego, co Biblia mówi o tym, co ma nadejść, jest to, żeby wzbudzić w nas poznanie Boga, skłonić nas do upamiętania, żebyśmy potraktowali to jako obietnicę i żebyśmy zawsze byli gotowi. Tydzień temu mówiliśmy o najważniejszym wydarzeniu, które jest związane z tym, co jest przed nami, o powrocie Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy, że Jezus Chrystus powróci po to, żeby zaprowadzić do końca swoje królestwo. Bo chociaż przyszedł jako Mesjasz, pełnia Jego władzy mesjańskiej jeszcze się nie objawiła. Ale kiedy powróci, powróci dokładnie tak, jak wszyscy go się spodziewali, aby zapanować nad całą ziemią i zaprowadzić sprawiedliwość. Przyjdzie po to, żeby dokonać sądu, żeby wymierzyć sprawiedliwość wszystkim tym, którzy czynią zło i źle żyją. Ale także powróci po to, żeby przynieść nam zbawienie, żeby spełnić swoją obietnicę, żebyśmy zawsze mogli być z Nim, żeby dać nam wybawienie od wszelkich udręk, jakich teraz doświadczamy. I mówiliśmy też, że często właśnie powrót Jezusa kojarzy nam się z takimi rzeczami jak postać antychrysta. Kimkolwiek on jest, jakkolwiek będzie wyglądał, Biblia mówi jasno, że gdy Jezus przyjdzie, zniszczy go blaskiem swojego przyjścia i mocą swojego słowa. Często mówimy też w tym kontekście o pochwyceniu Kościoła, o tym, że gdy Jezus przyjdzie, to zabierze nas do siebie. I to też wzbudza wiele emocji wśród Kościołów, wśród chrześcijan. Ale Biblia mówi wyraźnie, bo taki był zamysł apostoła Pawła, zapewnia nas, że cokolwiek się stanie, Chrystus o nas nie zapomni. Że On wie, którzy należą do Niego i gdy przyjdzie czas, On weźmie nas do siebie. I mówiliśmy o tym, że dla pierwszych chrześcijan najważniejszą postawą wobec przyjścia Chrystusa nie był strach, nie była niepewność, ale właśnie oczekiwanie, wyczekiwanie wręcz, upragnione oczekiwanie na to, co ma nadejść. I że Biblia zostawia nas takim obrazem właśnie panny młodej, czekającej na przyjście swojego oblubieńca, nie mogącej doczekać się dnia, kiedy przyjdzie dzień jej zaślubin. A dzisiaj będziemy mówili o tym, co będzie później. Co będzie później, kiedy Jezus powróci. O tym, co Pismo Święte nazywa nowym niebem i nową ziemią. Kiedy mówimy o niebie, pierwsze pytanie, jakie wielu osobom przychodzi na myśl, to jest, czy ja pójdę do nieba? Zależy, jak to pytanie rozumiemy. Jeżeli rozumiemy to pytanie tak, jak prawdopodobnie wielu ludzi wokół nas, którzy rzadko otwierają Pismo Święte, to nie wiem, co ci odpowiedzieć. Znaczy wiem, tylko nie wiem, jak to powiedzieć. Biblia tak naprawdę nie ma takiego obrazu, jaki często pada nawet spośród ludzi wierzących. Myślimy często, że koniec świata, tak zwany koniec świata, co jest przed nami, będzie polegało w ten sposób, że ten świat zostanie całkowicie zniszczony, a później ci, których Bóg zbawi, będziemy żyli jako bezcielesne dusze w wieczności zawsze już w Nim, gdzieś w niebie, w raju, jakkolwiek byśmy to miejsce nazywali. Jeżeli tak to rozumiemy, to rzeczywiście do takiego nieba chyba nie pójdziemy. W W Piśmie Świętym to, co będzie przed nami, nazywane jest właśnie nowym niebem i nową ziemią. W klasycznym podejściu, takim typowym podejściu, to ciężko mówić o nowej ziemi, bo po co ta nowa ziemia, skoro mamy być bezcielesnymi istotami, duszami gdzieś tam przed Bogiem. A już idea, że ma być jakieś nowe niebo, w ogóle nie pasuje do tego, co przywykliśmy myśleć. Ale tak właśnie mówi nam Pismo Święte. Apostoł Jan w Księdze Objawienia, ostatniej księdze Nowego Testamentu, mówi: i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. To są słowa z Księgi Objawienia. Z księgi, która też wzbudza wielkie zainteresowanie i wiele emocji. Z księgi, która jest pełna niesamowitych obrazów, które nie do końca nawet wiemy, jak interpretować. Wielu z nas się fascynuje tą księgą, wielu z nas się tej księgi boi. Bo rzeczywiście nie wiadomo, co zrobić z całym tym bogactwem obrazu, z bogactwem słów. Ta księga jest wręcz taka barokowa w swoim opisie. I wiecie, często czujemy się tak, jakby apostoł Jan, zapisując swoje wizje, próbował ogarnąć cały ten ogrom tego, co widzi przed sobą i jakby nie nadążył. W związku z tym my też nie jesteśmy w stanie tego do końca pojąć. Ale to nie tak. Wiecie, fakt, że my nie rozumiemy Księgi Objawienia, bierze się stąd, że my nie znamy Starego Testamentu. I Księga Objawienia wcale nie była spisywana pośpiesznie, chaotycznie, tak żeby nadążyć, ale jest przeciwnie. Jest jedną z najbardziej wypracowanych, z najbardziej mądrych w swojej strukturze, z najbardziej zachwycających swoim podejściem ksiąg Nowego Testamentu. Jest to księga, która wręcz opływa w cytaty i odniesienia, aluzje do tego, co było wcześniej. Do tego, co wszyscy wierzący tamtych czasów rozpoznawaliby, a ci, którzy umiłowali Boże Słowo, mogliby wręcz cytować z pamięci. Księga Objawienia jest księgą, która bierze to, co było wcześniej i przekłada nam tak, żeby dla nas to było nadzieją. Ale ponieważ my nie mamy już takiej znajomości pism Starego Testamentu, dlatego nam się wiele z tych rzeczy wydaje nowymi i niezrozumiałymi. I wiecie, idea nowego nieba i nowej ziemi tak naprawdę też jest już w Starym Testamencie. W dziełach innego wielkiego proroka, proroka Izajasza. Proroka, który przepowiadał los, jaki ma spotkać naród wybrany, Izraela, który trafi do niewoli z powodu swojego nieposłuszeństwa Bogu, ale Bóg go tam nie zostawi. Bóg przyprowadzi go z powrotem i odbuduje tożsamość tego narodu. I kończąc swoje proroctwo, w 65 rozdziale czytamy takie słowa. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo to ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselić z mojego ludu i już nigdy nie usłyszę się w nim głosu płaczu i głosu skargi. I zanim zawołają, odpowiem im i podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będą paść się razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę. To jest niesamowity obraz, szczególnie w drugiej części, że kiedy przyjdzie ten czas, to nawet nie zdążymy się do końca pomodlić, a Bóg będzie już spełniał nasze modlitwy. Nie będzie bólu, nie będzie łez, będzie radość, będzie wesele. Będzie nowa ziemia i nowe niebo. I nawet nie będziemy wracać pamięcią do tego, co było wcześniej. Prawda, że to brzmi jak coś, na co czekamy? Ale jak zauważycie, w tym fragmencie jest nawiasy, które zaznaczają, że pewien fragment został pominięty. I powiem wam, że jeżeli sięgniemy po ten fragment, sytuacja zaczyna wyglądać troszeczkę inaczej. Bo nie wiem, czy myśleliście, że w takich kategoriach można myśleć również o tym, co my nazywamy niebem. Ten fragment, którego tutaj nie było w pierwszym slajdzie, brzmi tak. Nie będzie tam już niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni. Ani starca, który by nie dożył swojego wieku. Gdyż za młodzieńca będzie uchodził ten, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. I co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić, nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionym przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. Ten fragment już jakoś nie pasuje do naszych wyobrażeń do niebie. Po pierwsze, umierać, bez względu na to, jak późno. Po drugie, ktoś tam miałby w ogóle zgrzeszyć. Mamy tam pracować, mamy tam rodzić dzieci. To nie jest to niebo, które sobie wyobrażamy. Wiecie, powiem wam, nie potrafię tego tłumaczyć. czy Izajasz mówi o tym, co ma nadejść, czy mówi raczej, na pewno mówi o odrodzeniu narodu Izraela, o nowej przyszłości narodu wybranego, które się nawet nie spodziewają. I być może to jest tak, jak w wielu miejscach Pisma Świętego, że to, co na nasz ludzki sposób wypełnia się w jednym miejscu, tak naprawdę jest też zapowiedzią tego, co będzie dalej. A może to po prostu jest odzwierciedleniem tego, jak oni wyobrażali sobie świat, którego nigdy wcześniej nie doznali. Bo wiecie, tak naprawdę sposób myślenia, jaki my często mamy o niebie, nie pochodzi z kultury semickiej, nie pochodzi z kultury izraelskiej. Idea, że my jesteśmy więzieniem duszy, która tylko chce się wyrwać z naszego ciała po to, żeby wieść swój bezcielesny byt gdzieś tam wysoko, w okręgach niebieskim, nie pochodzi wcale z Pisma Świętego, ale z filozofii greckiej. Jeżeli kiedyś interesowaliście się filozofią, albo jeżeli musieliście się uczyć filozofii na studiach, to słyszeliście na pewno o Platonie, o platonicznej miłości, o świecie idei i świecie tych bytów materialnych. Kiedy chrześcijaństwo stało się religią, której dominowali już nie Żydzi, ale ci, którzy wywodzili się z pogan, te rzeczy się splotły i ponieważ one w miarę do siebie pasują, tak zaczęto przedstawiać niebo. I wielu ludzi tak myśli, że zbawienie polega na tym, że nasza dusza wyrwie się z naszego ciała, zostawi to ciało za sobą i będzie już w takim bezcielesnym bycie na całą wieczność była przed Bogiem. Ale to nie jest biblijny obraz. I jak czytaliśmy z Księgi Izajasza, biblijny obraz tego, co ma nadejść, jest bardzo namacalny, bardzo materialny. Nie potrafię wytłumaczyć wszystkiego, co Izajasz pisał, ale ja bym się raczej czegoś spodziewał, że kiedy będziemy w niebie, kiedy będziemy w nowej ziemi, nowym niebie, może się okazać, że kiedy zadzwoni budzik rano, pójdziemy do pracy. Ale to będzie inna praca. To będzie praca, która nie będzie mozołem, to praca, która nie będzie ciężarem, ale która będzie dla nas radością, bo to my sami będziemy spożywać jej owoce, a nie będziemy musieli oddawać tego innych. Także wybaczcie mi, jeżeli myśleliście, że idziecie do nieba. Jeżeli czytamy Pismo Święte, to sytuacja wygląda trochę inaczej. Że tak naprawdę to raczej niebo przyjdzie do nas. Wiecie, to nie tylko jest wizja proroków. Nie tylko prorok Jan, nie tylko prorok Izajasz w Starym Testamencie. Ale tak naprawdę ta idea wielkiej przemiany, która ma nadejść, prezentowana jest w całym Piśmie Świętym, w całym Nowym Testamencie. Jezus, kiedy mówił o tym, co ma nadejść, powiedział: pamiętajcie, że moje słowa nie przeminą. Przeminie ta ziemia, przeminie to niebo, ale to, co ja powiedziałem, to kim ja jestem, nie przeminie. Autor listu do Hebrajczyków, pokazując, jak Chrystus jest wyższy od aniołów, cytuje słowa z psalmu 102, który mówi właśnie o tym, co ma się stać w przyszłości. Ty, Panie, na początku ugotowałeś ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz. Wszystkie jak szata się zestarzeją, jak płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. Kiedy Piotr wygłaszał pierwsze kazanie w Dziejach Apostolskich, mówił, że my czekamy, aby nadeszły od Pana czasy ochłody, aby Bóg przesłał przeznaczonego dla nas Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszystkiego, przemienienia wszech rzeczy, o czym od wieku mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Gdy apostoł Paweł pisał list do Rzymian, mówił, że całe stworzenie teraz jest poddane skażeniu, jest obciążone pewną wadą, ale ono oczekuje z niecierpliwością objawienia się Synów Bożych, objawienia się Bożego Sądu, bo wtedy zostanie przemienione. Stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia Synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, przemijaniu, nie z własnej woli, lecz z woli z tego, który je poddał, w nadziei, że samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. W liście do Koryntian, kiedy pisze o losie, który nas spotka, mówi, że my będziemy mieli ciała. Ci z nas, którzy będą żyli w przyjściu Jezusa, zostaną przemienieni. Ci z nas, którzy umrą, zanim Jezus przyjdzie, zostaną wzbudzeni, ale już w innym ciele. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy nosili obraz niebieskiego. Bo ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. W okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej umarli zostaną wzbudzeni jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Bo to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, w nieśmiertelność. I wtedy wypełni się słowo: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. I słowa, które często cytujemy, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe, tak naprawdę nie odnoszą się do przemiany wewnętrznej, która dokonuje się w nas, ale właśnie do tej przemiany, która dokona się na całym świecie. Będzie nowe stworzenie. A my w Chrystusie, który przyszedł uchronić nas od nadchodzącego sądu Bożego, już tego nowego stworzenia możemy być częścią. Jeśli jesteś w Chrystusie, to tak, jakbyś żył już wtedy, w tym czasie, który ma dopiero nadejść. Bez względu na to, jaki dzisiaj jest dzień, w Chrystusie zawsze jest niedziela. A najwyraźniej to było widać w słowach apostoła Piotra, który w fragmencie, który cytowaliśmy już kilka razy na tych kazaniach, w tym fragmencie, kiedy on mówi o tym, że w czasach ostatecznych przyjdą ludzie, którzy będą pytali, kpili głośno, no i gdzie jest powrót, obiecane przyjście Jezusa? Bo obiecał, że przyjdzie, a tak długo go nie ma. Mówi, że ci ludzie zapominają o tym, co było zapowiedziane i co było w przeszłości. Zapominają, że świat kiedyś stworzony wodą, przez wodę został zniszczony. I mówi, teraźniejsze niebo i ziemia, to niebo i ziemia, które widzicie, mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. A dzień pański nadejdzie jako złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakim już powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. To są w ogóle niesamowite słowa, bo apostoł Piotr mówi, skoro wy oczekujecie gorliwie nadejścia Chrystusa, to tak naprawdę oczekujecie gorliwie nadejścia Bożego sądu, który przemieni ten świat, wywróci go do góry nogami, a właściwie postawi go z głowy na nogi. I odbędzie się to w sposób, który dla wielu będzie straszliwy. Więc jeżeli tego oczekujecie, to dbajcie o to, żebyście byli gotowi i święci w swoim postępowaniu. Ale czekajcie. Bo to jest nasza obietnica, że gdy Chrystus powróci, będzie nowa ziemia, nowe niebo, w których zawsze już będzie sprawiedliwość. I to jest ten obraz, który mówiliśmy wcześniej. Mówiliśmy we wrześniu, kiedy mówiliśmy na tym, jaka jest biblijna wizja zbawienia. I mówimy teraz. Jest ten wiek, wiek zły, pełen cierpienia, pełen zła, pełen skażenia. I jest ten wiek przyszły, na który czekamy. Nowe niebo i nowa ziemia. I żeby jeden ustąpił, a drugi nadszedł, potrzebne jest wylanie Bożego gniewu, aby Bóg oczyścił tę ziemię ze wszelkiego zła i cierpienia. I wielu z nas, wszyscy, nie przeżylibyśmy tego momentu, bo każdy z nas w jakiś sposób sprzeniewierzył się Bogu. Wszyscy zgrzeszyliśmy. I gdyby nie Chrystus, który wziął na siebie ten sąd, po to, żeby nam go oszczędzić, nie mielibyśmy szans. Ale w Chrystusie my już teraz jesteśmy przeniesieni wręcz w te nowe czasy i tylko oczekujemy ich objawienia wokół nas. To jest biblijna wizja tego, co jest przed nami. Może słyszeliście o tysiącletnim królestwie. To jest też temat, który często pojawia się, gdy mówimy o czasach ostatecznych, o tym, co ma nadejść. Ta nazwa pochodzi też z Księgi Objawienia, z fragmentu z końca tej księgi, z 20 rozdziału i tak naprawdę opisuje czas, w którym szatan, wąż starodawny, smok, ma być związany po to, żeby już nie szkodzić w żaden sposób Bożemu ludowi. I czytamy, że anioł pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I zepchnął go do otchłani, tam kajdanami związał na ten czas. I ci, którzy zostali ścięci, którzy zginęli za to, że składali świadectwo Jezusie i głosili Słowo Boże, ożyli, zostają wzbudzeni po to, by panować z Chrystusem przez 1000 lat. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia. Tysiącletnie królestwo, tak naprawdę to jest jedyny fragment, który mówi o 1000 lat i w taki sposób, to jest czas, kiedy Chrystus dokonuje swojego panowania, ale który nie jest jeszcze nadejściem nowego nieba i nowej ziemi. Wiecie, szczerze mówiąc, nie do końca wiadomo, jak to jednoznacznie rozumieć. I w chrześcijaństwie jest kilka różnych tradycji, które różnie interpretują kwestię tysiącletniego królestwa. Sama Księga Objawienia tak naprawdę składa się z kilku elementów. Zaczyna się i kończy wizją nieba. Prologiem do Księgi Objawienia są listy do 7 kościołów. Ale później w rozdziale czwartym mamy wizję nieba, kiedy Jan widzi to, jak niebo wygląda teraz. Kończy się wizją nowego nieba i nowej ziemi, kiedy Jan widzi to, jak kiedyś będzie wyglądało. A pomiędzy mamy niesamowicie obrazowe i niesamowicie przemawiające do wyobraźni słowa, obrazy, przepowiednie, które mówią nam o tym, co jest pomiędzy jednym a drugim. Między tym, jak niebo wyglądało kiedyś, wygląda teraz, jak będzie wyglądało w przyszłości. I czytamy o 7 pieczęciach, czytamy o 7 trąbach, czytamy o niewiaście, o smoku i o bestii, czytamy o 7 czaszach Bożego gniewu i czytamy o upadku wielkiego Babilonu. I teraz Księgę Objawienia można odczytywać na 2 sposoby. Można czytać te elementy chronologicznie, że jeden następuje po drugim. I tak bardzo często to czytamy. I właściwie tak trzeba to czytać, żeby mówić o jakiejkolwiek chronologii tego, co ma przed nami nadejść. Ale można też ją czytać jako powtarzanie tego samego elementu, gdzie Jan za pomocą różnych wizji, różnych obrazów mówi nam wciąż na nowo na temat tego, co się stanie między niebem, jakie jest teraz, a między niebem, jakie będzie. I powiem wam, nie wiem, jak to należy odczytywać, bo znowu jest kilka tradycji wśród chrześcijan, które na to by wskazywały. Ale jedno jest pewne. Wiemy, jaki jest początek i wiemy, jaki jest koniec. I to jest najważniejszy przekaz całej Księgi Objawienia. To Bóg jest na początku i to Bóg będzie na końcu. I cokolwiek zdarzy się pomiędzy, to tego nie zmieni. Wiecie, nasze podejście do Księgi Objawienia jest inne dlatego, że my myślimy o czasach ostatecznych jako o czymś, co ma nadejść, prawda? Kiedy myślimy o tym, że my żyjemy tylko w erze Kościoła, a czasy ostateczne to jest coś, co jest przed nami, to gdy otwieramy Księgę Objawienia, widzimy w tym tylko rzeczy, które mogą nas spotkać. I powiem wam, wtedy łatwo jest poczuć niepewność, a wręcz strach na wzmiankę o wszystkich cierpieniach, jakie wylewane są na ziemię w Księdze Objawienia. Ale kiedy spojrzymy na nią z perspektywy pierwszych wierzących, dla których czasy ostateczne były oczywiste, zaczęły się wraz z przyjściem Jezusa i którzy oczekiwali Jego powrotu lada chwila, powiem wam, oni już cierpieli. Oni już widzieli siebie nie na początku Księgi Objawienia, ale w jej środku. Dla nich nowina o tym, że ma być wylany jakiś Boży gniew, Boże cierpienie, nie była niczym nowym, bo tak naprawdę oni już tego doświadczali. Księga Objawienia została napisana prawdopodobnie w latach 90. I wieku, za panowania cesarza Domicjana, pierwszego cesarza rzymskiego, który zapoczątkował zakrojone na szeroką skalę prześladowania chrześcijan. My pamiętamy Nerona jako tego chrześcijana, tego cesarza, który zabijał chrześcijan, ale prześladowanie Nerona było ograniczone tylko do Rzymu. W innych częściach cesarstwa chrześcijanom nic nie groziło. Wybuchały różne lokalne prześladowania, ale dopiero w 90. latach I wieku cała złość cesarstwa rzymskiego zwróciła się przeciwko tym, którzy wierzą w Chrystusa. I nigdy wcześniej nie byli tak prześladowani. I właśnie w takiej chwili apostoł Jan, zesłany z tego powodu między innymi na wyspę Patmos, na wyspę, która była więzieniem, która była obozem pracy katorżniczej, wielu stamtąd w ogóle nie wracało, pisze list, pisze księgę skierowaną do cierpiących chrześcijan w cesarstwie, w Azji Mniejszej, po to, żeby im powiedzieć, słuchajcie, bez względu na to, co się teraz dzieje, Bóg był na początku i Bóg jest na końcu. On nad wszystkim panuje i On przez nas przez to przeprowadzi. Pamiętacie, jak zaczynają się słowa Apokalipsy? Jezus objawia się Janowi i mówi, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. I później każdy list do 7 kościołów z Księgi Objawienia kończy się z zapewnieniem i obietnicą tego, co otrzyma ten, który wytrwa aż do końca, który zwycięży. Nie zwycięży przez to, że kogoś pokona, bo chrześcijanie w tamtym czasie nie byli w stanie kogokolwiek pokonać. Ich zwycięstwem było trwać w wierze, trwać aż do końca. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej, kamyk biały i nowe imię. Zwycięzcy dam władzę nad poganami. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe. Zwycięzcy uczynię filarem świątyni Boga. Zwycięzcy pozwolę zasiąść na moim tronie. Dla nich te słowa były wielką obietnicą. Oni nie czekali na nadejście prześladowań, bo te prześladowania już trwały. Oni myśleli raczej, kiedy się skończą. I kiedy mamy wizję Wizję męczenników w niebie, oni zanoszą właśnie takie pytanie do Boga. Kiedyż? Jak długo jeszcze? Kiedy, Panie Święty i Sprawiedliwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? Kiedy wylejesz swój gniew? Kiedy dokonasz tego, co obiecałeś? Kiedy zaprowadzisz swoją sprawiedliwość? Kiedy zakończysz ten wiek zły i zaprowadzisz wiek nowy? I nieco później, poprzez anioła, Bóg składa przysięgę już niedługo. Jan widzi anioła, który mówi mu, żeby tego nie zapisywał. Anioł, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu i poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co jest w nim, i ziemię i to, co jest w niej, i morze i to, co jest w nim, że to już długo nie potrwa. I dla pierwszych czytelników Księgi Objawienia to były kluczowe słowa. Cokolwiek się dzieje, może będzie jeszcze gorzej, może wielu z nas będzie cierpieć, może wielu z nas zginie, ale to długo już nie potrwa. I Księga Objawienia kończy się właśnie obrazem nadejścia powrotu oblubieńca. Oblubienica, która czeka na swojego Pana młodego, doczekała się go w końcu. Bóg powraca, zaprowadza swoją sprawiedliwość i następuje wesele baranka, po którym zapanuje nowe niebo i nowa ziemia. Wtedy padają słowa: i widziałem nowe niebo i nową ziemię. Wiecie, że to brzmi znajomo, prawda? Dzieciom mówimy, że po ślubie ludzie żyją długo i szczęśliwie. Myśleliście kiedyś, że nasze bajki mają biblijne zakończenie? Bo takie jest biblijne zakończenie. Księga Objawienia jest obietnicą dla nas, dla pierwszych chrześcijan, dla wszystkich, którzy są po nich, także dla nas zatem, że cokolwiek się dzieje i cokolwiek się jeszcze stanie, Chrystus powróci i spełni swoją obietnicę. I my jako oblubienica zobaczymy swojego oblubieńca, kiedy On wróci, kiedy On weźmie nas na wesele i kiedy będziemy już z Nim, będziemy żyli długo i szczęśliwie w nowym niebie i w nowej ziemi. I później padają słowa, które pewnie was zastanowiły, a pierwszym razem na nie zwróciliśmy uwagę. I morza już nie ma. Jeżeli więc jeszcze nie byliście na naszym wyjeździe wakacyjnym, to módlcie się, nie wiadomo, czy następny, kiedykolwiek do niego dojdzie, nie będzie ostatnim. Ale to nie chodzi o ostrzeżenie przed tym, że być może morza już nie zobaczymy. Wiecie, dla nas morze rzeczywiście jest czymś atrakcyjnym, nie? Szczególnie jeżeli mieszkamy daleko od niego. Ale powiem wam, w tamtych czasach morze nie było wcale czymś tak atrakcyjnym. I kiedy my mówimy o tym, że w niebie ma nie być morza, zastanawiamy się, a dlaczego? Dlaczego Bóg miałby odbierać nam coś tak pięknego? Ale dla Izraelitów, dla ludzi, którzy wtedy żyli, morze nie było niczym pięknym. Wiecie, my przywykliśmy patrzeć na morze właśnie z perspektywy rozbijających się fal, a może jak lecimy samolotem, jakaś tam tafla, która jest daleko pod nami. Ale dla ludzi starożytnych morze było przerażającą i nieokiełznaną siłą. I tak naprawdę morze w Piśmie Świętym jest często właśnie tego obrazem chaosu, a nawet zła i nawet śmierci. Bo chwilę wcześniej jest napisane, że Hades, czyli to miejsce, gdzie przebywają zmarli, wydało umarłych przy zmartwychwstaniu. I ziemia wydała umarłych, i morze wydało umarłych. Dla wielu tamtych ludzi morze było miejscem, w którym jeżeli ktoś już tam trafił, to z niego nie wychodził. W księdze Izajasza morze przedstawione jest właśnie jako obraz chaosu ludzi, którzy są bezbożni. Bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Wiecie, Izraelici nie byli narodem, który rozkoszował się morzem. Ich ziemia była nad morzem, ale to morze było raczej czymś, co ich ograniczało, co ich rozdzielało jedni od drugich. I to też ukazuje w innym świetle tę sytuację, kiedy Jezus jest uczniami na Jeziorze Galilejskim i rozpętuje się burza. Oni byli przerażeni. I kiedy Jezus swoim słowem ucisza szalejącą burzę, dla nich to było nie tylko uciszenie żywiołu, ale to był obraz niesamowity, bo to był obraz Boga, który ucisza cały chaos, jaki panuje na tym świecie. I dlatego tak mocno zareagowali. Wiecie, kiedy patrzymy w Biblię, w Stary Testament, woda jest często obrazem sądu. I tak pisze o niej Piotr, że tamten świat za czasów potopu przez wodę został osądzony. Woda jest obrazem zagrożenia. Bo kiedy Izrael wychodził na wolność z niewoli egipskiej, to Morze Czerwone było pierwszym i największym zagrożeniem, jakie przed nimi stanęło. I kiedy morze się rozstąpiło, kiedy morza nie było, to był dowód Bożego działania. Chaos, zło i cierpienie, które mogło na nich opaść, zostało odsunięte. I oni przeszli po suchym gruncie, a gdy tylko weszli na drugi brzeg, cały ten chaos i zło uderzyły z całą furią wojska Faraona i oni zginęli. Morze nie było dla nich niczym przyjemnym. I to nie chodzi o to, że nie będziemy mieli widoku zachodu, słońca nad spokojną tonią morza, ale właśnie to, że nie będzie już chaosu, nie będzie już sądu, nie będzie już cierpienia. A może nawet to jest odwołanie do samego początku Pisma Świętego. Jak pamiętacie, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To są pierwsze słowa całej Biblii. I naprawdę znaczące jest, że tak samo Biblia się kończy. Kończy się nowym niebem i nową ziemią. I ta pierwsza ziemia i pierwsze niebo tak naprawdę wyłoniły się z wód. Nieczęsto o tym pamiętamy, ale Bóg zanim stworzył niebo, oddzielając wody po jednej i po drugiej stronie. I ziemia tak naprawdę musiała być wydarta morzu. Dopiero kiedy Bóg kazał morzu się odsunąć, powstał suchy ląd. Więc być może to jest inny sposób interpretowania tego, że to, co kiedyś zostało wydarte siłą chaosu, w nowym niebie, w nowej ziemi zostanie doprowadzone do końca. Nie będzie już niczego, co mogłoby nam zagrozić, co mogłoby nas skazić. Wiecie, w ogóle myślenie o niebie i o ziemi, jeżeli odejdziemy już od tego myślenia greckiego, tak naprawdę otwiera przed nami zupełnie inny obraz tego, co mamy w Piśmie Świętym. Niebo i ziemia to nie tyle różne miejsca fizycznie, czy w sensie materialno-duchowym, ale raczej różne domeny, różne obszary, których jeden jest zarezerwowany dla Boga, a drugi dla ludzi. I to nie jest tak, że Bóg nie może przyjść z nieba do nas. Nie jest też tak, że człowiek nie może znaleźć się w niebie, bo różni ludzie do nieba byli wynoszeni. Ale ogólnie panował podział. I to jest obraz, który mamy przez większość Pisma Świętego, właśnie przez całą Biblię. Niebo jest dla Boga, ziemia jest dla ludzi. I między nimi jest potężna różnica. W księdze Izajasza Bóg mówi, niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich nóg. Jakież mi dom chcecie zbudować, jakież to miejsce, gdzie mógłbym spocząć. Niebo jest dla nas niedostępne, dlatego że to jest miejsce, w którym przebywa Bóg z całą swoją świętością. A my poprzez swój grzech i swój bunt sprawiliśmy, że Bóg na ziemi jest niemile widziany. I kiedy na końcu czytamy, że nastanie nowe niebo i nowa ziemia, to tak naprawdę jest obietnica, że ten wielki podział, ta wielka przepaść, ta wielka różnica zostanie zniweczona. Dlatego potrzebne jest i nowe niebo, i nowa ziemia. Dlatego potrzebna jest przemiana. I Bóg mówi, słuchajcie, ja zmienię nie tylko wasz świat, ale również zmienię miejsce, w którym ja sam przebywam ze względu na was. W następnym wersecie Jan pisze, i widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Będzie nowe niebo i nowa ziemia i Bóg będzie pośród nas. Bóg, który stąpi do nas w swoim mieście po to, żeby być naprawdę Emanuelem, Bogiem z nami. Wiecie, tak naprawdę jest niesamowity obraz w Księdze Objawienia, bo nieco później czytamy, że Jan, a właściwie anioł, mierzył to miasto i zresztą zobaczcie sami. Miasto jest czworokątne, a długość jest taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na 12 tysięcy stadiów. Długość jego i szerokość i wysokość są równe. Wiemy na pewno, że jest zbudowane na planie kwadratu i prawdopodobnie też może mieć w ogóle kształt sześcianu. Dla Żydów sześcian był naprawdę niesamowitą figurą, bo kiedy popatrzymy na to, co było wcześniej w Starym Testamencie, miejsce najświętsze w przybytku i w świątyni miało właśnie kształt sześcianu. Więc kiedy Jan opisuje miasto, które ma nadejść w ten sposób, to tak jakby mówił, słuchajcie, wstąpi do nas samo miejsce najświętsze. Miejsce, do którego wcześniej tylko raz w roku mógł wejść tylko jeden z nas, arcykapłan. I to w strachu przed tym, co może go spotkać, jeżeli by nie będzie czysty. Ale teraz, kiedy nastanie nowe niebo i nowa ziemia, będzie tam miejsce dla nas wszystkich. Będzie 12 bram, które będą zawsze otwarte i które nigdy nie będą zamknięte. I Bóg sam będzie z nami. I naprawdę niesamowite są obrazy, znaczy wielkość tego miasta, bo jeżeli te stadia rozumieć tak, jak interpretowano stadia w czasie, kiedy powstawała ta księga, to mówimy o długości, szerokości i wysokości tego miasta na około 2200 kilometrów. Gdybyśmy to umieścili na mapie, wyglądałoby to mniej więcej tak. Nie ma jeszcze na świecie takiego miasta. Ale powiem wam, że kiedy się patrzy na to płasko, to jeszcze nie jest takie przerażające, bo 2200 kilometrów to sobie jeszcze potrafimy wyobrazić. To mając dobrą autostradę, dobry samochód i kierowcę na zmianę można połknąć w ciągu około 24 godzin. 24 godziny to tak naprawdę jest średnio 90 km na godzinę, więc jak ktoś ma dobrą autostradę i dobry samochód, to i tak jedzie szybciej. Więc wielkość na poziomie płaskim potrafimy sobie jeszcze wyrazić, ale wysokość? Wysokość się już nie mieści w głowie. Najwyższy budynek, jaki obecnie istnieje na Ziemi, ma 828 metrów. To znaczy, że to miasto miałoby wtedy ponad 2,5 tysiąca razy większą wysokość. Jeżeli lecieliście samolotem, większość samolotów lata na wysokości około 10 kilometrów. To znaczy, że miasto wznosiłoby się na wysokość jeszcze ponad 200 razy większą. Stacja kosmiczna, która jest obecnie najwyższym miejscem nad Ziemią, w jakim przebywa stale człowiek, jest na wysokości około 350-400 kilometrów. To znaczy, że byłaby zaledwie na wysokości 1/7, 1/6 tego miasta. Można by pomyśleć, że moglibyśmy splunąć na tą stację. No problem jest w tym, że na takiej wysokości fizyka już jest zupełnie inna. Prawda? Większość satelitów, jakie krążą nad Ziemią, krążyłaby poniżej wysokości tego miasta. I naprawdę ciężko jest to zrozumieć, bo jeżeli coś takiego by powstało, dosłownie, literalnie takie miasto, to mówię wam, potrzebujemy nowej Ziemi, bo Ziemia, na której żyjemy, czegoś takiego by nie zniosła. Potrzebna byłaby nowa fizyka, potrzebny byłby nowy zupełnie obraz tego świata. Więc dlatego wielu biblistów, większość mówi albo te stadium należy rozumieć inaczej, albo te 12 tysięcy nie do końca jest tak, jak my je interpretujemy, albo to jest po prostu symbol. Symbol czegoś niesamowitego. I powiem wam, cokolwiek będzie, jak będzie, to się przekonamy, ale symbol jest niesamowity. Bóg uczyni coś wielkiego, coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. I to, co dotychczas mieliśmy tylko w postaci, nawet nie my, ale naród żydowski, w postaci niewielkiego sześcianu, w którym przebywała Boża obecność, teraz stanie się miejscem, w którym będziemy mieszkać wszyscy, którzy należymy do Niego. Sześcianem było miejsce najświętsze. Tylko jeden człowiek raz w roku w strachu. Ale kiedy będzie nowe niebo, nowa ziemia, nie będzie świątyni. Nie będzie świątyni, bo świątynia nie będzie potrzebna, bo sam Bóg będzie mieszkał między nami, a my będziemy mieszkać z Nim. I świątyni w Nim, w mieście, nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek. Wiecie, jest taka pisarka fantazy, która stworzyła świat, który nazwała Ziemią Morzem. Polega na tym, że jest po prostu na morzu jest olbrzymia ilość wysp. Pomyślałem sobie, że to dobra nazwa świata, którym obecnie żyjemy. Ziemia i morze. Bo taka jakby domena została nam ludziom przeznaczona, bo Bóg jest w niebie. Ale kiedy morza już nie będzie, i kiedy będzie nowe niebo i nowa ziemia, to musielibyśmy mówić o czymś, co byśmy nazwali niebo-ziemią. Gdzie ta granica zostanie zniszczona. Gdzie tu nie będzie podziału. I powiem wam, naprawdę Biblia coś takiego mówi, bo Biblia w Starym Testamencie mówi, że niebo jest miejscem, gdzie jest Boży tron. Niebo jest moim tronem, powiedział Pan. A w Księdze Objawienia czytamy, że tron jest w Nowym Jeruzalem, pośród nas, na ziemi. Więc tak naprawdę, kiedy mówimy o nowym niebie, o nowej ziemi, to mówimy o tym, że Bóg przemieni wszystko, co jest wokoło. Nie po to, żeby przemienić rzeczywistość, ale żeby przemienić stan, w jakim my żyjemy. Nie będzie już oddzielenia między nami a Bogiem. Bóg będzie z nami, a my będziemy z Nim. Nie będziemy żyć na ziemi o morzu, ale w niebo ziemi. I dlatego niebo też musi stać się nowe. I gdy to stanie, Bóg otrze wszelką zeź z oczu. Śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedzi na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca odziedziczy w to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. To nas czeka. Nie wiem, czy słyszeliście o Keithie Greenie. To jest piosenkarz, który, jeżeli słyszeliście o nim, to pewnie już coś świadczy o was, jak długo jesteście ludźmi wierzącymi albo jak długo żyjecie na tej ziemi. Ale kiedyś był bardzo popularny. I podczas jednego ze swoich koncertów, gdzie właśnie śpiewał o niebie, które ma nadejść, powiedział takie słowa, że gdy patrzę na ten świat, który jest wokoło, na całe to piękno, które go otacza i pomyśli sobie, że Bóg to wszystko stworzył w 6 dni, to naprawdę nie może wyjść z podziwu. I mówi, że nie wie, czy te 6 dni to są dosłowne 6 dni, czy nie, bo naukowcy mówią jedno, teolodzy co innego, ale skoro Jezus później poszedł do nieba po to, żeby przygotować nam miejsce i nie ma go już 2000 lat, Jezus od 20 lat przygotowuje dom dla wielu z nas. Jeśli potrzeba było 6 dni, aby stworzyć ten świat i 2000 lat, aby przygotować nam dom, to słuchajcie, w porównaniu z tym, co nas tam czeka, tutaj żyjemy jak w kuble na śmieci. I szczerze mówiąc, my teraz robimy sobie rzeczywiście śmietnik wokół siebie. Wiecie, to jest inna rzecz. W ogóle wchodzenie w ekologię i podejście chrześcijan do ekologii to jest cały temat, który się otwiera przed nami. Ale jeżeli ta ziemia ma stać przemieniona, jeżeli to Bóg ma zejść do nas z niebie, to może powinniśmy inaczej patrzeć na to, co jest wokoło. I Bóg mówi na końcu, błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby mogli wejść przez bramy do miasta. Jakiego miasta? Do Nowego Jeruzalem. Do nieba ziemi. Do nieba, które przyjdzie na ziemię po to, żebyśmy już zawsze byli z Bogiem. Ktoś powiedział, że Księga Objawienia to tak naprawdę jest opowieść o 2 miastach. Prawie całą księgę zajmuje opowieść o Babilonie. Ale w 19 rozdziale Księgi Objawienia czytamy, że wielki Babilon upadł. I kiedy nie było już Babilonu, kiedy nie było miasta, które symbolizowało zło, cierpienie i grzech, nastał czas na to, żeby zeszło do nas, od Boga, Nowy Jeruzalem. Pomyślałem, że to rzeczywiście taki trafny obraz. Bo wiele rzeczy złych zaczęło się, kiedy my jako ludzie zaczęliśmy budować sobie tą wspaniałą wieżę, wieżę Babel. Gdy Bóg powiedział, aby się ludzie rozproszyli po ziemi, oni postanowili, nie, my nie zrobimy tego. Jawny sposób zbuntowali się Bogu i powiedzieli, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczynimy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Wieża Babel była aktem buntu przeciwko Bogu. Pamiętacie, jak to się skończyło? I później Babilon, w sensie dosłownym i symbolicznym, często jest obrazem tego, co myśmy z tą ziemią uczynili. I powiem wam, czasami to się rzeczywiście tak czuje, jakbyśmy dalej w tym Babilonie żyli. Zamieszkali w ruinach tego, co sami stworzyliśmy. I nie znamy innego życia. Rozbudowywaliśmy te ruiny coraz bardziej, bo nam tutaj było niewygodnie, to tutaj niewygodnie i zamurowaliśmy wszelkie drzwi, nawet nie wiemy, że może być inaczej. I to nie jest ładne miasto. Wszystkie ściany są popękane, co chwilę coś się wali, co chwilę wyje jakaś syrena, co chwilę ktoś umiera. Jeżeli mamy dużo pieniędzy, to sobie przykryjemy te pękające ściany jakimiś ściankami. Jeżeli mamy mniej, to pokryjemy je tapetami. Jeżeli nie mamy pieniędzy, to tylko w grzybie, który na nich wyrasta, wydrapujemy sobie wzorki, a jak grzyb odrośnie, to wyłapujemy nowe. Nie mamy wiele, więc to, co mamy, staramy się zabrać innym. Jeżeli już coś mamy, to strzeżemy tego zazdrośnie przed innymi. Ciągle wypatrujemy tego, czy ktoś chce nas skrzywdzić, ewentualnie czy my możemy w jakiś sposób wykorzystać innych. Wszędzie wokoło jest zło. I tego zła się boimy i nie wiemy nawet, jak się mu przeciwstawić. I żyjemy sobie w takich ścianach, żyjemy sobie w takich celach, żyjemy sobie w takich ruinach, bo innego życia nie znamy. I kiedyś przyszedł ktoś, to powiedział nam, że nie musimy tak żyć. Że jest życie poza tym miastem, ale myśmy go zabili. Schowaliśmy go w piwnicy i kiedy zeszliśmy tam kilka dni później, okazało się, że go tam nie ma. I niektórzy z nas widzieli go, jak żyje, widzieli go, jak wyszedł z tego miasta i powiedział, że idzie przygotować nam znacznie lepsze. I od tego czasu wieś o nim po tym mieście się roznosi. I powtarzamy ją sobie z ust do ust. I ci z nas, którzy uwierzyli, że istnieje inne miasto, że to, w którym obecnie żyjemy, to nie jest to, na co jesteśmy skazani na całą wieczność, spotykają się w takich miejscach jak te, w różnych salach tego miasta, po to, żeby przypominać sobie słowo tego, który był, który jest, i który ma przyjść. A później wracamy do naszych cel, do naszych zagrzybiałych nor, do naszych, jak tylko potrafimy, upiększonych małych pokoików po to, żeby wieść nasze życie w strachu, niepewności, obawie przed tym, co się stanie. I Nowy Testament, Księga Objawienia mówi nam, to nie będzie trwało wiecznie. To się skończy. Będzie dzień, kiedy posypie się nam tynk na głowę. I będziemy czuli, że tym razem jest coś inaczej. Że to nie jest tylko zawalenie się jakiegoś piętra nad nami, ale że teraz wszystko drży w posadach. Jeżeli sobie przypomnimy słowa tego, który był, który jest i który ma przyjść, to usłyszymy też, że gdzieś za murami słychać coś jakby trąbę. A wiemy, że jak usłyszymy tą trąbę, to nie ma co zbierać rzeczy, które udało nam się zgromadzić, ale trzeba po prostu iść w stronę ściany. I kiedy pójdziemy tam, gdzie nigdy wcześniej nie byliśmy, zobaczymy, że nie ma już muru, ale otwiera się przed nami wyjście do miejsca, w którym nigdy wcześniej nie byliśmy. I nagle zobaczymy niebo, którego nie widzieliśmy wcześniej. A wokół nas będą tłumy postaci ubranych na biało. Jakieś olbrzymie maszyny, na których będzie napisane firma Michał i Aniołowie, które zaczną burzyć to, w czym mieszkaliśmy. I będzie brzmiała ta trąba, która będzie wzywała do tego, żeby ci, którzy chcą, aby wyszli z tego miasta. I kiedy wszyscy, którzy zechcą, wyjdą, oni ruszą do dzieła. I zacznie się to, co Bóg zapowiada. Zacznie się przygotowanie miejsca pod nowe miasto. I będzie wielu ludzi, którzy wtedy zginą. Będzie wielu ludzi, którzy będą cierpieć. Będzie wielu ludzi, którzy będą wołali wszędzie dookoła, biegali, machając rękami, trzymając się za głowę. Koniec świata, koniec świata. A my będziemy stać i myśleć sobie, jaki koniec? Jaki koniec? To dopiero początek.